stał na tym miejscu, ale jeżeli taka wola i życzenie brata, to postaramy się sięgnąć do Słowa Bożego i na nim się zastanowić. Z mojej winy uciekła jedna bardzo ważna rzecz. Zabrakło pozdrowień od braci i sióstr, którzy pozostali w Poznaniu. W tej chwili wykorzystuję ten czas i braterstwu te pozdrowienia przekazuję. Bracia poprzednio wskazali na bardzo ważną naukę dotyczącą wtórej obecności. Jak wiele radości ta nauka powinna wnosić w nasze serca. I ja również będę chciał wspomnieć na tą naukę, ale może bardziej z takiego punktu historycznego widzenia. Jak Pismo Święte mówi o tym, że ta nauka miała być sprawą doktrynalną dla ludzi wierzących, bo przecież to do ludzi wierzących została ta nauka skierowana, rozpoznanie wtórej obecności naszego Pana. A przecież pierwotny Kościół również, jak i wszyscy inni ludzie wierzący, oczekiwali powrotu naszego Pana. Z tego tytułu w pierwotnym Kościele były różnego rodzaju problemy. Ale nie tylko z tego, bo wiemy, że były sprawy związane ze zmartwychwstaniem, z którą obecnością Pana, jak również sprawy zakonu obrzezywania, z prawdą, która miała trafić do pogan. A więc te wszystkie zagadnienia przez tak długi okres czasu były przedmiotem dyskusji, przedmiotem może nieraz sporów i rozłamów. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntian, w 16 rozdziale, w 22 wersecie, kiedy ten list skończy, mówi tak, że jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty, Maranata. Słowa bardzo ostre, gdzie święty apostoł Paweł mówi w wersecie powyżej, że ja, Paweł, dopisuję pozdrowienia ręką moją. Ale jeżeli ktoś nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Jest dodane tutaj takie właśnie określenie Maranata albo Maratha. A to określenie oznacza, że Pan przychodzi albo Panie przyjdź. Czyli już wtedy święty apostoł Paweł i cały Kościół pierwotny oczekiwał powrotu Pana. Tu było wspomniane, że ci, którzy widzieli, jak Pan wstępował w niebo, mieli zapewnienie, że Pan przyjdzie po raz wtóry. Była to piękna nauka, gdzie miała być wzmocniona wiara, nadzieja, miała rozkwitnąć miłość w oczekiwaniu na powrót naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy sięgniemy do Księgi Objawienia, 22 rozdziału, a 6 wersetu czytamy takie słowa. Te słowa wierne są i prawdziwe, a Pan Bóg świętych proroków posłał anioła swego, aby ukazał sługę swym, co się ma stać w rychle. Pismo Święte mówi wyraźnie, że Pan Bóg świętych proroków posłał anioła swego, aby okazał sługom swym, a więc odpowiedniej grupie ludzi, odpowiednio przygotowanych, co się ma stać w rychle. Kiedy sięgniemy do korkondancji Stronga, to określenie stać ma kilka znaczeń. Stawać się, zdarzyć się, dokonywać, urodzić się, powstać, pojawić lub być. Ale potem jest drugi wyraz, zaraz obok, który mówi, że to ma być w rychle. Przecież oczekiwania pierwotnego Kościoła były takie, że to stanie się już. W niedalekiej przyszłości Pan przyjdzie założyć królestwo. Mamy to również w dowodzie, kiedy naszego Pana uczniowie pytają, Panie, powiedz nam, kiedy się to stanie. Jaki znak Twojego przyjścia? I to określenie w rychle oznacza szybkość, pospiesznie i prędko. Tak, takie były oczekiwania. I możemy powiedzieć, że są to wyraźne wskazówki, że taka rzecz jest napisana i będzie tak i amen. Ona się wykona, stanie się. I kiedy sięgniemy do Księgi Objawienia, tam, gdzie opisane są okresy rozwoju Kościoła, to pierwszy okres rozwoju Kościoła nazwany jest efeskim. I to święty apostoł Paweł miał piękne lekcje, piękne kazania i przekazywał wielką miłość i wiarę. Ale również czytamy, że w Księdze Objawienia w 22 rozdziale, 16 wersecie, ja Jezus wysyłam anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. I myślę, proszę braterstwa, że przypomnimy sobie pierwsze dwa wykłady, to ten werset również do tych naszych rozważań pasuje. Ja Jezus, proszę zwrócić uwagę, że jest wskazanie, że ja Jezus wysyłam anioła, posłańca, kogoś, kto będzie sprawował, czy przedkładał moją wolę, moje nauki wam. By poświadczył wam to w zborach, że jam jest korzeń. Korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. Wskazuje wyraźnie na nauki, jakie ten anioł miał przekazać ludowi wierzącemu. Bo przecież nie jest to napisane do świata. To napisane jest do ludzi wierzących, którzy znają i mają świadomość oczywiście prawdy Bożej. I również czytamy w objawieniu w 22 rozdziale 12 wersecie. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną. Proszę braterstwa, każdy z listów do zborów zakończony jest z takim stwierdzeniem. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Znowu bardzo mocno podkreślona waga, że kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Znowu nie wszyscy, tylko ten, który ma przysposobione i odpowiednio przygotowane serca, ma słuchać, co Bóg przez Jezusa i przez Jego narzędzia ma nam do powiedzenia. Dlatego temat nasz nazwiemy Otwarte drzwi. Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, 8 wersecie czytamy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Bardzo ciekawy werset. Znam uczynki Twoje. I oto sprawiłem, że przed Tobą zostały otwarte drzwi. Jeżeli są otwarte drzwi, to można przez te drzwi otwarte wejść do środka. Ale tu jest bardzo ważna myśl podana. Ktoś te drzwi otworzył, ale też ktoś mówi, że nikt tych drzwi zamknąć nie może. Mówi, ale ty w tej chwili, ja ci drzwi otworzyłem, drzwi nie mogą być zamknięte, ale ty masz niewielką moc. I jest jakoby pochwała za to, co w tamtym okresie się stało. Mówi tak, że zachowałeś słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Były to słowa, które zostały wypowiedziane do 6 okresu rozwoju Kościoła. A 6 okres rozwoju Kościoła to Filadelfia. Jest to okres, który przypada na okres czasu, to jest, możemy powiedzieć, datę, rok 1518-1874. Okres filadelfijski oznacza braterską miłość. I słowa te oznaczają, że na boskim zegarze nadszedł czas, by zostały pewne rzeczy objawione po tym okresie, a nie były objawione poprzednio. Nie były może tak dokładnie zrozumiane. I miały to być rzeczy przekazane wiernym. Dlatego nauki, jakie głosił nasz Pan, jak i również apostołowie, może nie do końca, nie w każdym punkcie mieli pewne wyrozumienie, ale przyszedł okres czasu i Pan tą wiedzę uznał za stosowną przekazać swojemu ludowi. Dlatego musimy sobie zdać z tego sprawę, że Pismo Święte Starego jak i Nowego Testamentu mówi o bardzo chwalebnych rzeczach i odwołuje się Nowy Testament, odwołuje się do wielu rzeczy z ksiąg Starego Testamentu. Miały być również poznane różnego rodzaju doświadczenia, doświadczenia Kościoła, doświadczenia ich walki i służby, jak i również miały być ujawnione to, co było nieprawidłowe, niewłaściwe. Również to, co zostało nazwane apostazją, która doprowadziła do rozwoju nominalnego chrześcijaństwa. I bardzo ważna rzecz, że w tym ostatnim okresie rozwoju Kościoła również w szczególny sposób miał być doświadczony lud Boży. A jakie doświadczenia miały na ten lud przychodzić? One trwały przez cały okres wieku Ewangelii, ale w szczególności w ostatnim okresie rozwoju Kościoła, to brat w wykładzie poprzednio powiedział, że ustąpiły czy zmniejszyły się doświadczenia związane z bólem i cierpieniem fizycznym, z prześladowaniem. Ale sprawy dotyczące rozwoju duchowego, a więc tej strony umysłowej, duchowej, miały się nasilić i to jest właśnie taka rzecz, że chrześcijanin musi dokonywać pewnego wyboru. To, co brat powiedział, prosty przykład naszego codziennego życia. Dokonujemy wyboru. To czy tamto? Jeżeli wybierzemy coś, to musimy sobie zdać z tego sprawę i odpowiedzieć na pytanie, czy służy to dobru naszemu wzrostowi duchowemu. Ale wróćmy, proszę braterstwa, do naszego wersetu. Otwarte drzwi. Ktoś drzwi otworzył, ktoś przez te drzwi przeszedł. I myślę, że zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, że możemy powiedzieć, że w tym okresie, o którym mówimy, w okresie Filadelfii, drzwi zostały otwarte przez reformatora. I był nim Martin Luther. Jest nazwany wielkim reformatorem. Gdzie w 1517 roku przybił 95 tez na drzwiach kościoła w Norymberdze. W Wittenberdze, przepraszam. Proszę zwrócić uwagę, nie będę czytał, jakie to były tezy, ale tak jak braterstwo w Poznaniu widzieli film. Ile mozołu, trudu, zachodu, narażenia własnego życia, rodziny ten człowiek poświęcił, aby dokonać przeobrażenia swojego życia, jak i również sposobu i toku myślenia wtedy, kiedy poznał, jaka jest prawda Boża. Martin Luther urodził się 10 listopada 1483 roku. Był studentem w Eufracie. Studiował na Wydziale Nauk Wyzwolonych. W 1506 roku złożył śluby zakonne. Dwa lata później otrzymuje katedrę filozofii moralnej w Wittenberdze, skąd udał się podróż do Rzymu. I braterstwo, znacie historię. Ten człowiek, który się poświęcił, wykształcił, chciał być tym, który niesie światło prawdy, który za swoją sztandarową rzecz uznaje Pismo Święte, wreszcie trafia tam, gdzie jest całe źródło, skąd wychodzą różnego rodzaju tłumaczenia Pisma Świętego i dyrektywy. Trafia do Rzymu. Ale proszę braterstwa, zamiast się tam podbudować, zobaczyć, że to jest rzecz naprawdę święta, to co tam zobaczył, przeszło jego wszelkie wyobrażenie. Zobaczył i usłyszał. I te rzeczy, i te wydarzenia, które tam zobaczył, bardzo mocno wpłynęły na jego rozwój psychiczny. Tak mocno, że zaczął się interesować ówczesną ideologią chrześcijańską. Później, kiedy tą ideologię poznał i zobaczył, jak ona mocno odstaje od tego, co naucza Kościół, a tego, co wprowadza w praktykę, znowu zaczął się zastanawiać. Nastręczyło mu to bardzo dużo trudności. Był przecież zakonnikiem i kaznodzieją, a więc poczucie obowiązku, poczucie przekazania ludziom pewnych zasad i wartości, przybliżenia ich do Boga. Jak robić to, żeby zachować czyste i spokojne sumienie? Za tego rodzaju myśli, za czytanie Pisma Świętego spotkały go represje. Z czym on walczył? Pierwszą rzeczą, która bardzo mu się nie podobała, to walka z oskustami. Bo przecież nie za pieniądze można uzyskać zbawienie. Nie im kto więcej przekaże finansów, tym będzie miał lepsze miejsce w niebie. A dochodziło do absurdów, że można było kupić odpusty wieloletnie za to, co świadomie się grzeszyło. Odpust pozwalał na bycie po śmierci w niebie. A więc przede wszystkim nie ma możliwości, to zrozumiał, że odpuszczanie grzechów nie może mieć miejsca za pieniądze. I teraz zobaczył, jak nominalne chrześcijaństwo uprawia korupcję. Proszę braterstwa, wydał specjalny dekret, czy może wydał pewne dzieło, które główną ideologią, którego główną ideologią było to, że mówił na temat usprawiedliwienia z wiary. I okres ten, był to 1517 rok, historycy uznali, że jest to okres, który rozpoczyna reformację. Od tego momentu ten człowiek zaczyna mówić o Biblii. Uznaje, że Pismo Święte jest najwyższą wartością, przekazem Bożym skierowanym do człowieka. W 1534 roku wydaje Biblię w języku niemieckim. Ale Kościół mówi nie, Biblia nie może trafić do ludzi. Trzeba to zebrać i publicznie spalić. Proszę braterstwa, mało tego. Został obłożony ekskomuniką. I również obłożono ekskomuniką tych, którzy by Biblię brali do ręki i czytali. Następnie, proszę braterstwa, również nie mógł zrozumieć spraw związanym z nauką czyśćca i kary. Kary czyśćcowej. Mówi, że czegoś takiego Pismo Święte nie uczy, nie popiera, nie pokazuje. I proszę braterstwa, te swoje wywody, przemyślenia oczywiście przekazuje innym, przekazuje swoim uczniom. Ma grupę zwolenników. Dochodzi już do takiego stanu, że papież nakazuje uwięzienie Lutra i szykuje mu proces o kacerstwo. Ale proszę braterstwa, tak jak mu powiedzieliśmy, drzwi zostały otwarte, zamknąć nikt nie może. I Luter, ponieważ znajdował się pod opieką możnych książąt niemieckich, oni to spowodowali, że nie został stracony, nie został spalony. I myślę, proszę braterstwa, że jest to jeden z reformatorów, który zachował życie, głosząc tę ideologię przeciwko Kościołowi i Rzymowi. Proszę braterstwa, przeczytam taki jeszcze fragment. Było to jednak rzeczą niesłychaną, że profesor teologii z prowincjonalnego uniwersytetu, głoszący sprzeczne z nauką Kościoła tezy, na wezwanie papieża nie stawia się w Rzymie, ale jest wysłuchany przez Sejm i przed obliczem rzymskiego kardynała. W ten sposób Luter zyskał posłów i poważanie. Proszę braterstwa, pierwsza rzecz w historii całego nominalnego chrześcijaństwa, że Marcin Luter nie stawił się na wezwanie papieża do Rzymu, bo gdyby tam się wstawił, to myślę, żeby zastosowano odpowiednie sposoby, co Rzym tam wtedy mógł stosować i miał do swojej dyspozycji, ale stawił się i był przesłuchany przed Sejmem, przed obliczem kardynała. I wtedy, jak bracia pamiętają film i to, co mówi historia, wtedy Marcin Luther zaczyna mówić prawdę, co on wierzy, na czym polega usprawiedliwienie z wiary, jak uczy Pismo Święte. Proszę braterstwa, przychodzi w życiu tego człowieka taki moment, że kiedy zyskuje zwolenników, kiedy na terenie Niemiec i nie tylko, i w Europie zaczyna się rozszerzać jego pogląd, w 1524 roku porzucił habit i poślubił Katarzynę von Bora. Wydał 3 wielkie pisma reformatorskie o wolności chrześcijańskiej do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, o babilońskiej niewoli Kościoła oraz traktat o woli niewolnej, który miał szczególne znaczenie mówiący o woli każdego człowieka i dokonywania wyboru. Że nie może Kościół ani żaden z hierarchów kościelnych narzucić woli danemu człowiekowi. Jak również napisał 42 hymny. I myślę, proszę braterstwa, że należałoby jeszcze tu wspomnieć, że nie sam był prokursorem, czy nie sam był tym, który tak dużą ideologię głosił, a my byśmy powiedzieli, że prawdę, która została wtedy podana dla czeladzi na czas słuszny. To znaczy, w tym okresie czasu ta prawda miała spowodować odpowiednie spojrzenie na całokształt. Pomocnikiem czy pomocnikami Lutra to przecież Calvin, Zwingli, Manfred i oni wszyscy w pewnym stopniu pomagali mu w osiągnięciu celu. Ale proszę braterstwa, to w skrócie tyle historia. Otwarte drzwi zostały, przedostatni okres rozwoju Kościoła, a my żyjemy w ostatnim okresie Kościoła. Przychodzi Pan do ostatniego okresu Kościoła i Pan mówi, czy przedstawia się temu zborowi Laodycei, czy zborowi laodycejskiemu, jako Amen. Bo kiedy otworzymy Księgę Objawienia, 3 rozdział, 14 werset, to jest tam takie właśnie sformułowanie użyte. A Amen, który jest świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Amen znaczy zaprawdę, istotnie. Słowa te w ustach Pana spełniają rolę przestrogi i potwierdzenia tego, co zostanie powiedziane do tego okresu. Laodycea znaczy prawo dla ludu, sąd ludu, zwyczaje ludu, kara ludu, sprawiedliwe sądy i kary dosięgają lud. Jest to okres, w którym przecież my żyjemy. A jeżeli byśmy chcieli sięgnąć do początku, kiedy te drzwi zostały otwarte, kiedy przyszedł okres laodycejski, gdzie z okresu przedostatniego wchodzimy w okres ostatniego rozwoju Kościoła, ta prawda w tym okresie naprawdę została bardzo mocno podana wszystkim, którzy odpowiednio mieli przygotowane serce. Więc proszę braterstwa, wszystkie prawdy, jakie zostały podane Kościołowi w czasie wieku Ewangelii, a również musimy powiedzieć, że żyjemy w czasie żniwa, godne są najwyższej uwagi. I przede wszystkim są one pod bezpośrednią kontrolą tego, który ten pokarm przygotował. Pod kontrolą tego, który dla tej ideologii umarł, który złożył okup. Nasz Pan Jezus Chrystus złożył okup za cały rodzaj ludzki. W pierwszym rzędzie powiemy za tych, za których się modlił, a więc za Kościół, ale w tym również za cały rodzaj ludzki. Czy ta nauka, czy taka wiara była znaleziona albo jest znaleziona? Myślę, że nie wszyscy zrozumieli przesłanie tegoż okresu. I dlatego my korzystamy z tego okresu. Ostatnim, tu już było wspomniane, że ostatnim sługą, który miał rozszerzyć to, co rozpoczęli inni posłańcy w czasie wieku Ewangelii, jest uważany pastor Rusel. Myślę, proszę braterstwa, że również tam była bardzo ważna rzecz. Rozpoznanie, w której obecności naszego Pana. Ale czy pastor Rusel tak nagle wziął, przyszedł nie wiadomo skąd, czy i od razu ogłosił, że Pan jest po raz wtóry obecny? I myślę, proszę braterstwa, że dobrze będzie, jeżeli sobie przypomnimy, że były i są pewne dowody historyczne, że to była praca, tak jak powiedziałem w pierwotnym Kościele, problemy i trudności. I święty apostoł Paweł w liście do Galacjan bardzo mocno krytykował pewne zachowania, pewne spojrzenia na sprawy i ostrzegał. Ale również w wielu innych miejscach Nowego Testamentu znajdujemy srogie napomnienia, aby w tamtym okresie czasu nie przyjmowali nieodpowiedniej nauki, czy nauki, która nie jest zgodna ze Słowem Bożym. Tym, który, gdy przyszedł właściwy czas, drzwi zostały otwarte, zaczęto zastanawiać się nad sposobem powrotu naszego Pana. Myślę, proszę braterstwo, że wszyscy doskonale wiemy, że w tym okresie rozpoczyna się ruch Millerowski. Przypomnijmy postać brata Millera. Od czasu do czasu w różnych krajach pojawiają się różnej maści prorocy zwiastujące rychłe nadejście Chrystusa. Najbardziej znanym tego przykładem był William Miller, który wystąpił ze swoim poselstwem w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Był to solidny, religijnie uczęszczający do kościoła rolnik. Jako były dowódca w wojnie w 1812 roku, Miller w 1816 roku odwrócił się od deizmu, uznając Boga jako stwórcę, ale odrzucającego wiarę w kierowanie przez Boga losami świata, wiarę w cuda i objawienie. Poszukując prawdy, zaczął pilnie studiować Pismo Święte. Po 2 latach przekonał się, co oznaczają słowa z Księgi Daniela, 8 rozdział i 14 werset. Aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Powrót do prawa, czyli oczyszczenie świątyni, to według Millera nic innego jak oczyszczenie ziemi przez ogień, czyli koniec świata. Przyjmując te prorockie dni jako lata, których początkiem był rok 457 przed Chrystusem, Miller doszedł do wniosku, że 2300 dni zakończą się w jesień 1843 roku. Za 25 lat historia ludzi miała dobiec końca. Doszedł do takiego wniosku, zaczął się interesować, no i zobaczył werset, który mocno utkwił mu w pamięci i chciał z tym coś zrobić. Nie pozostał obojętnym i dzielił się z tym z wszystkimi, którzy go chcieli słuchać. Jeszcze taka jedna informacja. Miller wychowywał się w Loughhampton, niedaleko Nowego Jorku. W 1803 roku ożenił się i przeniósł się do Pulnety, gdzie zajmował się rolnictwem i służył jako szef pilnujący porządku i przestrzegania sprawiedliwości. Przez tereny te przebiegały główne drogi z Nowej Anglii na zachód kraju. Tysiące osiedleńców tutejszych miast ciągnęło ku nowym, nieznanym terenom na zachodzie. Wszędzie wiało optymizmem. Wszyscy byli przekonani, że są już obywatelami wspaniałego milenium. Niedaleko Nowego Jorku niejaki Johann, nie przeczytam nazwiska, założył wspólnotę, były przekonania, że powtórne przyjście Chrystusa nastąpiło już w 70 roku naszej ery, a nadejście Jego Królestwa jest teraz uzależnione jedynie od chęci wierzących do okazywania chrześcijańskiej miłości w społeczeństwie. Z tej krótkiej informacji wynika, że nastąpiło ożywienie zainteresowaniem powrotu naszego Pana. Ktoś rzucił hasło i to nie tylko Miller, ale i wiele innych ludzi zaczęło się tym tematem interesować. Drzwi zostały otwarte i Pan poprzez swoje narzędzia mówił o tym, że przyszedł czas, przybliżył się czas powrotu naszego Pana. I proszę braterstwa, nie będę czytał więcej, ponieważ wiemy, że ten ruch millerowski nie zakończył się takim sukcesem, jakim wtedy oczekiwali wszyscy, którzy w tym ruchu uczestniczyli. Ponieważ brat Miller oczekiwał powrotu Pana w formie widzialnej, że usiądzie na obłoku i rozpocznie swoje panowanie i wszyscy ludzie będą podporządkowani, a tym samym zostanie utworzone, czy będzie tworzone Królestwo naszego Pana. Ale proszę braterstwa, na jednej pomyłce, czy na jednym zrozumieniu nie poprzestano. Był to temat, który zaczęto drążyć dalej. I oczywiście myślę, proszę braterstwa, że należałoby wspomnieć jeszcze jednego brata, który bardzo mocno współpracował z pastorem Russellem, ale też przyczynił się do zrozumienia nauki o wtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Był to Jerzy Storrs. I ten brat, mając 29 lat, był kaznodzieją kościoła metodystów, a w 4 lata później zrezygnował. Zrezygnował, został jakoby przez tą społeczność odrzucony, ponieważ miał inne poglądy, wyrozumienia dotyczące nieśmiertelności i piekła. Proszę zobaczyć, proszę braterstwa, tą rzecz, że w tym okresie czasu byli ci, którzy interesowali się powrotem naszego Pana, ale jeszcze mieli nauki dotyczące nieśmiertelności i piekła. W 1837 roku ten brat zapoznał się z pismem Stan Pośredni, które wydawane było we Filadelfii, I tam zrozumiał, że człowiek nie otrzymuje wrodzonej nieśmiertelności. Sam nie wiedziałem, że taka nauka w tym okresie mogła jeszcze być uznawana, że człowiek posiada wrodzoną nieśmiertelność. Kiedy z tą nauką się zapoznał, zrozumiał, zaczął czytać Pismo Święte, a miał do tego przecież pewne przygotowanie teologiczne, uznał, że nie ma czegoś takiego jak wrodzona nieśmiertelność człowieka. I ogłosił tezy warunkowej nieśmiertelności. Uważał, że istota ludzka nie otrzymuje nieśmiertelności wrodzonej. Przy śmierci wpada w stan nieprzytomności, a do czasu powstania z grobu, czyli do czasu osądzenia, albo otrzyma zmartwychwstanie i nieśmiertelność, pod warunkiem, że prowadziła odpowiednie życie chrześcijańskie. Inaczej określił to, gdy była dobrym chrześcijaninem, a jeśli nie była dobrym chrześcijaninem, skazana będzie na wieczną śmierć. I nie będę czytał więcej jego wywodu, tylko swoje myśli mówi tak, że na podstawie Pisma Świętego doszedł do wniosku, że wiecznych mąk i piekła nie ma. Proszę braterstwa, lata 1879-1880. Te doktryny, do których on doszedł, bardzo głęboko zaczęły przenikać do innych grup. Również do grup adwentystycznych. A później również te poglądy dotarły do brata Russella, który już zaczął się interesować Pismem Świętym i prawdą. I był to rok 1842. Z jednej strony docierały informacje o powrocie Pana głoszone przez zwolenników brata Millera. Z drugiej strony tarcia i pewne sprawy wychodziły na światło dzienne w zrozumieniu ogólnie przyjętych zasad. Później zaczęto bardziej skupiać się na powrocie naszego Pana. Jeszcze bardzo jedną rzecz ten brat Storos odkrył w 1845 roku, że bardzo ważnym punktem zrozumienia tego wszystkiego na podstawie Biblii jest Państwo Izrael. Że to Państwo Izrael zostanie odrestaurowane w Palestynie. To była następna rzecz, która została ogłoszona. I przez cały ten okres koło tychże tematów toczyły się różnego rodzaju dysputy i były wymieniane różnego rodzaju myśli. W 1853 roku brat Stross i jeszcze jeden Amerykanin, nie przeczytam też nazwiska, odbyli dyskusję na forum publicznym z przeciwnikami Biblii. Wiemy, że Ameryka to wtedy wolny kraj i tam ścieranie się różnych religii, poglądów i myśli było publiczne. Było to ogłaszane i w prasie, i na ile można było w radiu. Gdzie wtedy zostały podane myśli, że Jezus ma powrócić jako istota duchowa. W tej dyskusji przekonywano przeciwników Biblii, ci bracia doszli do takiego wniosku, że Chrystus ma powrócić jako istota duchowa, niewidzialny dla oka ludzkiego. I w tym to czasie zostało wydawane pismo pod tytułem Nadzieja Izraela. Około 1863 roku na 64 niektórzy adwentyści założyli grupę pod tytułem Unia Życia i Przyjścia. I do tej grupy właśnie przyłączył się ten brat Stross. Został obrany przewodniczącym tej grupy i był wydawcą czasopisma Herald of Life, nie przeczytam, ale po polsku, zwiastun życia i przyjścia królestwa. Przybraterstwa. Nam już coś to chyba mówi, już jako badacze teraz sobie kojarzymy, jaka jest geneza i podłoże, że wtedy zostało wydawane czasopismo zwiastun życia i przyjścia królestwa. I jakże to ten tytuł sam wiele nam już mówi i możemy wiele przez ten tytuł zrozumieć. Jeszcze był jeden brat, który w tymto okresie czasu wkładał bardzo dużo pracy. Brat Barbour, który również zajmował się wtórą obecnością naszego Pana. Myślę, proszę braterstwa, że wtedy, kiedy nastąpiła pewna współpraca między bratem Barbourem a bratem Russlem, te myśli zostały jakoby uporządkowane. I proszę braterstwa, taka jedna jeszcze ciekawostka, która też została podana, że brat Miller, robiąc tą pracę, wierzył jeszcze w wrodzoną nieśmiertelność duszy. Ja mówię to tylko po to, żebyśmy zrozumieli i potrafili ocenić, jak prawda kształtowała się poprzez tak długi okres czasu, że pomimo, że był ktoś, kto działał na korzyść tej prawdy, to jednak nie wszystko i do końca miał wyjaśnione i zrozumiane. Tak jak my mamy to dzisiaj. Zostały wydawane dwa czasopisma dotyczące zwiastowania przyjścia naszego Pana. Okrzyk o północy i brat Russell zaczął wydawać Wasz Tober, czyli to, co, z czego my do dnia dzisiejszego korzystamy. I wtedy ci bracia w tymto okresie czasu zaczęli bardzo mocno zastanawiać się nad przypowieścią o 10 pannach, jak i również o oblubieńcu. Jakie ma to znaczenie ich w życiu? I czy jest ten okres, że ta przypowieść jest w formie wypełniania, czy że się wkrótce wypełni? Myślę, proszę braterstwa, że w tym okresie czasu możemy powiedzieć, że jakoby nieco wyżej zaczyna stawać pastor Russell. Zaczyna w 1883 roku wydawać Wasz Tober. I pisze tak. Odnośnie którego powrotu Pana, kiedy zrozumieliśmy już, że On nie był człowiekiem ale nowym stworzeniem na obraz Ojca, nie potrafiliśmy tego zastosować do Jego którego przyjścia. I w sposób niezrozumiały, dzięki naszej ignorancji, oczekiwaliśmy raczej człowieka uwielbionego niż istoty duchowej. Zrozumieliśmy, że gdy Jezus wróci, to nie będzie widziany dla oka ludzkiego tak samo, jak gdyby przyszedł anioł. To były pierwsze sformułowania myśli dotyczące powrotu naszego Pana, że przyjdzie jako istota duchowa. I mówi, że ponieważ przyznaje się, że w zły sposób myśleli, że była to dzięki naszej, jak to się wyraża, ignorancji. Tyle trzeba było dyskusji i tyle trzeba było zachodu, żeby zrozumieć tą zasadę, ale przyszedł taki okres czasu, gdzie zrozumienie, w której obecności zostało ogłoszone. Ale proszę braterstwa, jeżeli już mówimy o pewnych sprawach historycznych związanych z nauką, którą my do dzisiaj przyjęliśmy, którą uważamy za sprawę doktrynalną, to musielibyśmy sobie powiedzieć, skąd badacze w Polsce. To wszystko działo się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie wpływ Kościoła rzymskokatolickiego był znikomy, gdzie było wiele wyznań protestanckich, gdzie tam było łatwiej te nauki głosić. I teraz, proszę braterstwa, przyszedł czas, że i prawda zawitała do Polski. Dzięki temu te nauki, które tam powstawały w takim trudzie, zostały nam przekazane. My z tego powinniśmy się bardzo cieszyć i dzięki łasce Bożej mamy taką możliwość korzystania i wzajemnego pocieszania się tą nauką. W 1890 roku, proszę braterstwa, do Ameryki przybył brat Antuszewski. To był człowiek, który z pochodzenia był Polakiem, tam zapoznał się z prawdą, tam spotkał się z braćmi, a ponieważ znał bardzo dobrze język angielski, rozpoczął tłumaczenie literatury, jaka tam wychodziła, pastora Russella, a przede wszystkim tomów. Tłumaczył z języka angielskiego na polski. Ale ponieważ pierwsze zorientowali się bracia, że w Chicago jest Polonia, która ma 100 tysięcy Polaków, tam zaczęto te czasopisma i literaturę kierować. I w 2 lata później ten brat przyjechał do Polski, by dać świadectwo prawdzie wśród swoich rodaków, wśród Polaków. Jak, braterstwo, myślicie, że byli chętni, wychowani w kościele rzymskokatolickich po presjach, że nagle się tutaj zrobiło, że zbory powstały i były bardzo duże? Nie, proszę braterstwa, wrócił ze znikomymi, jakbyśmy powiedzieli, prawie nie było żadnych znikomymi efektami. Ale, proszę braterstwo, prawda się rozwijała, zaczęto tworzyć pierwsze zbory. I pierwszy zbór, jaki powstał w Chicago z tej Polonii w 1896 roku, ile osób liczył? Jak, braterstwo, myślicie? Pierwszy zbór pod nazwą, gdzie strażnica była czytana, gdzie pastor Russell głosił swoje spojrzenie na tematy biblijne. 5 osób. 5 osób. Ale później, w rok później było już 22 osoby. I dopiero po 1912 roku prawda na tym terenie rozpoczęła zbierać żniwo. A jak trafiła do nas? Pastor Russell odwiedził w Polskę w 1910 roku. I w Warszawie. I w dniu 3 maja na zebraniu było wtedy 14 osób. I przy tej okazji, ponieważ Warszawa znajdowała się pod zaborem rosyjskim, pastor Russell wykorzystał może tą sytuację i wtedy zarejestrował pierwszy zbór, który nosił nazwę Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Tak rozpoczęła się działalność pastora Russella na terenie Polski, gdzie ta Ewangelia za oceanu została do nas tutaj przyniesiona. Oczywiście musimy powiedzieć, że brat Rutherford też odegrał w tym wszystkim bardzo ważną rolę. W 1906 roku ukaz carski zezwolił na prowadzenie działalności na terenie polskim pierwszym uczniom pastora Russella. Myślę, że to jest bardzo ważna data, że w tym to okresie czasu tu u nas powstały pierwsze zbory. Ale proszę braterstwa, jakże ważna rzecz jest to, żebyśmy sobie przypomnieli, że jest to wielkie dzieło, że nigdy przedtem prawda Boża nie została tak zrozumiana, nie zostały podane w taki sposób, aby można zrozumieć to wielkie dzieło Boże napełnione wielką miłością. Jakie z tego wynikały błogosławieństwa? To przecież Pastor Russell, tak jak powiedziałem, nie sam, bo miał do tego braci, którzy mu służyli, którzy mieli pewną misję, ale zostały opublikowane w formie pisemnej. Zostały wydane pierwsze tomy o stworzeniu człowieka, o pochodzeniu człowieka, że Jezus zajął miejsce grzesznika w śmierci, a ubłaganiem za nasze grzechy, ale też za grzechy świata jest Jezus Chrystus. Że darem łaski Bożej jest żywot wieczny, jak i również zostały podane myśli dotyczące powołania Kościoła i jego rola teraz w wieku Ewangelii, jak i również w przyszłości. Czwarty tom został poświęcony wzdychającemu stworzeniu, oczekującemu objawienia się synów Bożych. Pokazuje upadek Babilonu, upadek rządów. Potem, proszę braterstwo, następne dzieło, które zostało wydane, dotyczyło dzieło żniwa, zrozumienia pszenicy i konkolu. I następnie przywrócenie Izraela do łaski, jak i również została wytłumaczona Wielka Piramida. Proszę braterstwa, mówiliśmy tu, mieliśmy temat o Izraelu, o Żydach, prawda? Pastor Russell był tym, który dopatrzył się, że ten naród ma do odegrania szczególną rolę i szczególną rolę w Królestwie Bożym. Dlatego również wydawał jeszcze inne dzieła. Wtedy, kiedy przemawiał do Żydów, do kilku tysięcy Żydów, o tym, kiedy mówił, że okup został złożony za wszystkich. A więc te wszystkie jeszcze niejasności, o których wspomniałem, którzy bracia już mówili o wtórnej obecności, a jeszcze gdzieś tam mieli rzeczy sprzeczne z nauką Pisma Świętego, zostały wyprowadzone i podane na światło dzienne. To pastor Russell przecież mówił o której obecności, ale mówił o celu, o sposobie i roli. Mówił o celu, w której obecności naszego Pana. Mówił, w jaki sposób Pan przyjdzie, a więc i przyszedł, bo jest to czas dokonany, tak wierzymy, no i jego rola. To przecież on wygłosił 30 kazań. Bardzo 30 tysięcy, przepraszam, 30 tysięcy kazań. Nie wiem, jest to dla mnie liczba niewyobrażalna, ale tak podają statystyki, że tak mocno był to człowiek zaangażowany w głoszeniu prawdy. Że oprócz tego pomagało mu 70 pielgrzymów i 700 mówców, którzy jeździli w różne strony świata z głoszeniem radosnej nowiny. Ale również pastor Russell odbywał podróże. My może się czasem zastanawiamy, jak prawda dotarła do Indii, dotarła do innych krajów. A okazuje się, że to już w tym okresie byli tacy, którzy odwiedzili i to ziarno prawdy zostało tam zasiane. I wynotowałem, gdzie pastor Russell przebywał i co i kogo odwiedził. A więc przebywał również w Europie. Odwiedził Irlandię, odwiedził Szkocję, Anglię, Rosję oraz Bliski Wschód. Był w Norwegii, Szwecji, Danii. W 1911 roku do 1912 brat Russell z 6 braćmi odbyli podróż dookoła świata. Byli w Japonii, Chinach, Filipinach, w Indiach. Czy już mamy odpowiedź, jeżeli spotkamy się na konwencji międzynarodowej z naszymi braćmi i mówią, że oni mają tomy, że czytają, że mają tą samą naukę, a nasza myśl biegnie, gdzie tam Chiny? A gdzie tam Indie? Proszę braterstwa, popatrzmy, jak wielka jest łaska Boża. Jak do nich dotarło. Nie porozumiemy się językiem. To są języki zupełnie różne. Ale ta wiara, ta nadzieja i to, że z tego samego źródła i z tego samego korzenia czerpiemy naukę, jest dla nas bardzo istotna. I wtedy rozwija się właśnie ta miłość braterska. I to, co mówi święty apostoł Paweł, że w zrozumieniu prawdy uwielbienia Boga i Jezusa Chrystusa nie ma ani Greka, ani Żyda, ani niewolnika, ani wolny. Dlatego możemy powiedzieć, że te nauki stały się źródłem wody żywej, czystej, wytryskującej. Bo one przecież mówiły o radosnej nowinie, o nadchodzącym królestwie, a przede wszystkim ta radosna nowina tyczyła również całego rodzaju ludzkiego. Przedtem wszystkie nauki, jak i również różnego rodzaju wyznania, denominacje i nawet do dnia dzisiejszego, to mówią teologię taką: przystąp do nas, a będziesz miał zbawienie. My zagwarantujemy Tobie zbawienie. A my jako badacze nie mówimy: przystąp do nas, będziesz zbawiony. Uwierz w Jezusa Chrystusa, poznaj Jego prawdę, a wtedy będziesz mógł być zbawiony. Nie rozdajemy, nie mówimy, kto może być członkiem Kościoła, kto uzyska największą nagrodę, ale wiemy, że ta nagroda jest. Że o tą nagrodę możemy się ubiegać. A każdy sam indywidualnie otrzyma nagrodę wtedy, kiedy będzie starał się o nią odpowiednio walczyć. I musimy powiedzieć sobie, że żyjemy, proszę braterstwa, w szczególnym okresie czasu. To jest ten okres ostatni rozwoju Kościoła, który nazwany jest godziną pokuszenia. Ta godzina pokuszenia dotyczy całego rodzaju ludzkiego, wszystkich ludzi. Ale w szczególności dotyczy również i nas. To, co już było wspomniane. Że trudności, w jakich obecnie znajduje się lud Boży, są inne niż te, które były wieki poprzednie. I dlatego próby, doświadczenia, jakie przychodzą na nas, powinny być przez nas zwalczane, a w każdym bądź razie w odpowiedni sposób odczytywane. Że żeby się stać członkami Kościoła, niestety musimy wiedzieć, że próby, doświadczenia przyjdą na nas. I w tym to okresie czasu właśnie żyjemy. A z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzieło żniwa, a więc wiek Ewangelii dobiega do końca. A przede wszystkim pamiętajmy, że ci, którzy byli przed nami, aczkolwiek nie mieli tak wielkiego światła, nie mieli tak wielkiego zrozumienia, nie mieli tylu podręczników, nie mieli środków masowego przekazu, nie korzystali z internetu, a jednak starali się z bojaźnią i ze drżeniem sprawować to, co im zostało powierzone. Prorok Izajasz w 61 rozdziale w 11 wersecie zapisał takie słowa: bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Proszę braterstwo, piękne słowa. I jeszcze raz powtórzę. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje, a więc pokazuje na pewien okres czasu, że jest taki czas, że ziemia wydaje roślinność, że ta roślinność kiełkuje, to co w nim zasiano, a zasiał to wszechmocny, to będzie przez Pana rozkorzenione, czy rozkrzewione, a przede wszystkim mówi, że będzie rozpowszechniona, czy będzie wielka znajomość sprawiedliwości. i będzie pokazana chwała wobec wszystkich narodów. Dlatego zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest rzecz, na którą wszyscy oczekują, gdzieby sprawiedliwość została wprowadzona w życie, ale powszechnie wprowadzona. Żeby sprawiedliwość była naprawdę sprawiedliwością, opartą na sprawiedliwości Bożej. Prorok Izajasz w 40 rozdziale, w 5 wersecie pisze tak. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to. To wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedział. Zapewnienie, że to, w co my wierzymy, to, o czym powiedziałem, ten wycinek historii dotyczący rozwoju prawdy, jest też zapieczętowany i podkreślony, że chwała Pańska i wszelkie ciało ujrzy to pospołu, bo Pan to powiedział, Pan to sprawił i Pan to zaprowadził. Bo Pan dał taką obietnicę realizacji tegoż planu. Dlatego, proszę braterstwa, zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w szczególnym okresie czasu. Po raz któryś to powtarzam. I wiara we wtórą obecność jest naszą doktryną. Ale przy tym zostały wyprowadzone, tak jak powiedziałem, inne prawdy związane z okupem. Znaczeniem tego okupu. Nasz Pan powiedział, że po znakach, nie wyznaczył dnia, nie wyznaczył godziny, ale powiedział, że po znakach macie poznać. Że moje królestwo jest we drzwiach. Nie będzie już innej możliwości na przestrzeni historii, jak tylko ta, że to królestwo zostanie zaprowadzone. I oczekujemy tego królestwa. Modlimy się o to królestwo. Nie tylko my, bo inni ludzie też się modlą. Modlitwa Pańska w chrześcijaństwie jest znana. A przecież ona zostanie zrealizowana. Tak jak na samym początku przeczytałem wersety mówiące o tym, jak ważność, jak wielka ważność jest nauki naszego Pana. Nauki w Słowie Bożym, a uważamy, że Słowo Boże to jest zapisane w księdze, to jest to, co zostało do nas skierowane przez Boga. A więc jest to bardzo poważna rzecz. I dlatego jest powiedziane, że błogosławiony, który tę księgę czyta. Błogosławiony ten, który doznaje tego poznania. Myśmy tego poznania doznali. Dążymy wszyscy razem do osiągnięcia celu. I myślę, że bardzo rzeczą ważną jest to, że jak byli ci, którzy byli bojownikami wiary przed nami, którzy poświęcali swoje życie, swój czas, swoje zdrowie w głoszeniu pięknej prawdy, pięknej chwalebnej prawdy, tak i my również możemy to samo czynić, wspólnie się budując i wzajemnie wspierając. Nie ma innej drogi, tylko właśnie ta, o której wspominałem, by dojść wspólnie do jednego celu. A cel jeden jest. Cel wyznaczony przez naszego Ojca Niebieskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy się wszyscy razem wspólnie spotkali tam, do czego dążymy, to jest w niebie, czego braciom, jak i siostrom życzę na Bóg. Dziękuję.